Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: A teraz, Izraelu, czego żąda od Ciebie Twój Pan Bóg? Tylko tego, byś się bał swojego Pana Boga, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Twemu Panu Bogu z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twego dobra. Do Twojego Pana Boga należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do Twoich przodków skłonił się Pan, miłując ich. Po nich, spośród wszystkich narodów, wybrał ich potomstwo, czyli Was, jak jest dzisiaj. Dokonajcie więc obrzezania Waszego serca, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, albowiem Wasz Pan Bóg jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom. Miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, bądźcie sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu, na Jego imię przysięgajcie. On Waszą chwałą, On Waszym Bogiem. On dla Was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały Wasze oczy. W liczbie 70 osób zstąpili przodkowie Wasi do Egiptu, a teraz Wasz Pan Bóg uczynił Was licznymi, jak gwiazdy na niebie. Oto Słowo Boże.
O wybraniu mówiłem ostatnim razem, natomiast dzisiaj starajmy się zrozumieć, co Mojżesz chciał powiedzieć, mówiąc: dokonajcie więc obrzezania waszych serc. Obrzezanie, praktyka pogańska, miała na celu integrację plemion, integrację rodów. Obrzezania dokonywano, gdy młody człowiek już nadawał się wejść w związek małżeński, założyć rodzinę. Przez obrzezanie zawierał przymierze z danym rodem, z danym plemieniem. Obrzezanie, przymierze krwawe. Jakby przysięga, że to potomstwo, które będzie poczęte w ramach mojego małżeństwa, oddaję memu rodowi, memu plemieniu, żeby było mocniejsze, silniejsze. Przez to przymierze, przez to obrzezanie niejako mówił, że ja swoje życie, życie moich dzieci oddaję dla dobra całego plemienia, całego rodu, ale też całe plemię brało w obronę tego poszczególnego człowieka. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Bogu się to podobało, że człowiek wychodził z egoizmu. Oczywiście wchodził w egoizm plemienny w jakimś sensie. Obrzezanie wskazywało na tajemnicę grzechu pierworodnego, że człowiek swoje nieposłuszeństwo, przez które zerwał więź z swoim Bogiem, Stwórcą, wyrażał poprzez to, że pod wpływem insynuacji demona powiedział: w tej sferze ja będę decydował o tym, a nie Bóg. Wymówił posłuszeństwo w sferze płodności. Po dziś dzień to trwa, że najpierw w tej sferze ludzie chcą uwolnić się od Boga, od Jego świętości. Obrzezanie serca. Znowu, co to znaczy? To znaczy, że wybranie polega na tym, że My wchodząc w przymierze z Bogiem prawdziwym, możemy być płodni w sensie duchowym, rodzić ludzi dla Boga, dla nieba, dla życia Bożego. Tego słowa określenia używa też święty Paweł, prorocy już używali, obrzezanie serca. Że wtedy, kiedy człowiek w przymierzu oddaje tajemnicę swego ducha, swego serca Stwórcy, Stwórca wypełnia swoją mądrością, miłością, swoją płodną miłością, to wtedy realizuje się wybranie. Wtedy może inne narody, innych ludzi rodzić dla Boga, dla nieba. Obrzezania serca Jezus dokonał, naszych serc dokonał tajemnicy krzyża. Tajemnicy krzyża obrzezał serce człowieka z pychy i egoizmu. Krzyż zobowiązuje do bezgranicznej pokory w stosunku do ludzi pysznych, którzy mnie krzywdzą, do pokory i ofiarnej miłości Baranka Bożego. Obrzezanie serca to jest płodność Baranka Bożego. Tak samo dziś jest niebezpieczeństwo, że my możemy się cieszyć: no, urodziłem się w kościele katolickim, tu jest pełnia prawdy, to na pewno się zbawię. Tymczasem od momentu chrztu świętego my deklarujemy się, że idziemy na służbę miłości z krzyża. I wszystkie sakramenty ostatecznie mówią o krzyżu, uzdalniają nas do krzyża. I jeśli tak nie przeżywamy dzisiaj, tak nie myślimy, to tylko dlatego, żeśmy Bogu swoim lenistwem zakneblowali usta.
Kościele święty, chwal swojego Pana. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga w Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie Ciebie darzy. Śle swoje polecenia na krańce ziemi, a szybko mknie Jego słowo. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi, ustawy swej wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów. Nie oznajmił im swoich wyroków.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przybyli do Kafarną, przystąpili do Piotra poborcy 2 drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy? Odpowiedział: owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Powiedział: do obcych. Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, otwórz jej pyszczek, znajdziesz tam statera, weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo Pańskie. 2 rodzaje podatków płacono w Palestynie w czasach Jezusa. Jeden podatek to był podatek państwowy, zbierali go celnicy i dla Rzymian, i dla panujących synów Heroda, którzy reprezentowali władzę Rzymu. I był podatek świątynny. Tu chodzi o podatek świątynny. Odpoczynając od 20 roku życia, każdy Izraelita płacił 2 drachmy, czyli 2 dni pracy. 2 dni pracy. To, co się zarabiało w ciągu 2 dni pracy. Jaką katechezę nam daje Jezus w tym wydarzeniu? Pozornie takim dość zabawnym. Na pewno w kasie mieli taki drobiazg, taką kwotę, żeby powiedzieć: idź, powiedz Judaszowi, żeby zapłacił. Nie, idź i nad jezioro złowisz rybę i w pyszku tej ryby znajdziesz satera. Sam raz wystarczy na opłacenie podatku świątynnego za ciebie i za mnie. To wyrażenie było pytanie ważne: czy cię nie płaci do drachmy? Odpowiedział: owszem, to znaczy nie płaci, bo nieraz w komentarzach jest błędnie to interpretowane, że owszem płaci. Nie. Owszem, nie płaci. Dlatego Jezus, jak Piotr wszedł do mieszkania, interweniuje. Trzeba zapłacić. Powód? Żeby nie było zgorszenia. Żeby nie zadzierać w tak nieistotnych sprawach, w tak banalnych sprawach. Mimo iż świątynia w Jerozolimie zapowiadała Jezusa Chrystusa. Świątynia w Jerozolimie zapowiadała, że Jezus z naszych wnętrz uczyni świątynię na cześć Boga Jahwe. W związku z tym Jezus był żywą świątynią Boga i On był kapłanem, arcykapłanem, oni kapłanami i byli wolni od podatku. Ale odbiór Jezusa Chrystusa był tak na niskim poziomie, że tak nie odczytywali, że w Jezusie spełnia się obietnica dotycząca świątyni jerozolimskiej. I katecheza Jezusa jest taka: przyjdzie czas, kiedy ja odejdę, mnie nie będzie. Zostaną moi wyznawcy chrześcijanie i będą się do nich zgłaszać po podatek świątynny. A oni już wiedzą, że Jezus Chrystus był żywą świątynią, że to jest nieaktualne. Żeby nie martwili się, że tutaj rzekomo mnie zdradzają. Nie, spokojnie płacą. Nie zadrażniajcie waszych relacji ze świątynią. To są rzeczy banalne, nieistotne. Płaćcie. Tutaj nie będzie żadnej zdrady mnie. Jeszcze dzisiaj w środowiskach chrześcijańskich pewien typ ryby mówi się: o, złowiłem rybę świętego Piotra. Ja oglądałem tę rybę w telewizji, w programie przyrodniczym. To są ryby, które jak się ich potomstwo wylęgnie, to samiec ma tutaj takie wole i te maleńkie rybki mu tak pływają przy głowie. A jak pojawia się niebezpieczeństwo, zainteresowanie innych żarłoków, to ten samiec otwiera gębę i te wszystkie rybki wpływały i tu się kryły. Jak nie było niebezpieczeństwa, to on otwierał usta i te dzieci wybiegały z ust swego ojca. Jezus chciał powiedzieć: teraz na razie ja was bronię. Niejako mam jak ta ryba was w ustach. Ja was bronię. Ale przyjdzie czas, kiedy mnie nie będzie. W pewnym momencie te maleńkie rybki na tyle podrastały, że miały już się osamodzielnić. Co robił ich ojciec? Ich ojciec zjadał odpowiedniej wielkości kamek, żeby te rybki już tam nie mogły wpłynąć, bo tam już był kamek. W tym wypadku ta ryba połknęła statera pieniążek, bo w sam raz wielkością się nadawał, żeby te maleństwa tam nie wpływały. Żeby uczyły życia samodzielnego. Jezus mówi: na razie ja was chronię. Ale przyjdzie czas, kiedy mnie nie będzie, nie będziecie się mieli gdzie schronić. I bądźcie roztropni. Nie drażnijcie świątyni, bo wtedy agresja ze strony świątyni będzie większa. Takie jest przesłanie tego wydarzenia. A jak to się łączy z zapowiedzią, z drugą zapowiedzią przez Jezusa, że w Jerozolimie będzie barankiem Bożym, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie? Otóż podatek był na świątynię. Połączenie jest takie, że to ja z wnętrz ludzkich, jako baranek Boży, przez krzyż i zmartwychwstanie zbuduję żywe świątynie. I wy ostatecznie będziecie jako żywe świątynie w Ojcu będziecie. I katecheza dotyczy wszelkich lęków. Uwolnijcie się z wszelkich lęków, ponieważ ja przez krzyż i zmartwychwstanie zanurzyłem was i w każdej Eucharystii oddaję was Ojcu. Jesteście bardziej bezpieczni, aniżeli te rybki tutaj w wolu Ojca. Wy jesteście ukryci już w Ojcu. Żyjecie tu na ziemi, ale najpiękniej żyjecie w Ojcu. Pamiętajmy o tym, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz.